Siostry, bracia, dzisiaj najważniejsza nowina, którą słyszymy w tej Ewangelii, to, że ludzie biegają za Jezusem. Żeby jakaś harmonia weszła w ich życie i tam wtedy i zawsze przez wieki biegną, nie pozwalają Jezusowi spocząć. To oczywiście ma znaczenie, kiedy chodził po ziemi palestyńskiej. Inaczej to wygląda w tej chwili, kiedy jest zmartwychwstałym Panem. No ale warto ten ruch w swoim życiu rozważyć, docenić. Na ile próbujemy porządkować, zyskiwać harmonię przez to, że się zbliżamy do Jezusa. I co to znaczy, zbliżamy się do Jezusa? Myślę, że jakąś taką ludzką sentencją, która zrodziła się z rozważania tej prawdy, było to, co matka Teresa z Kalkuty kiedyś w Warszawie powiedziała na spotkaniu z księżmi, pytana o to, jaką ma radę dla duchownych, no ale to myślę, że dla wszystkich się przydaje, kiedy już tak trudno w tym zazębianiu się różnych zajęć, obowiązków, dostatecznie się na tym skupić i skoncentrować, jednym słowem znaleźć tam jakiś porządek, jakąś harmonię. A ona mówi, proszę księdza, proszę dodać do tych swoich obowiązków jeszcze godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu. Wszystko się ułoży. No wydaje się to kompletnie nielogiczne, ale tak mówią święci. Czy on nie może 5 minut znaleźć, a ma godzinę dodać? Czemuś będzie musiał zabrać, z czegoś będzie musiał odłożyć. Każdy z nas, jeśli chce zyskać harmonię, warta przemyślenia rzecz, kiedy ten kierat już się pomnożył i jest tyle tych kieratów. Przede wszystkim, kiedy wspomnimy, czy wspomnicie, jak wyglądało życie 30-40 lat temu i jak to było wtedy z tym czasem, ponazywać, powyławiać i z wielkim zdecydowaniem odnieść się do wszystkich złodziejów czasu, bo mamy takich złodziejów czasu, każdy posiada ich w swoim domu, może w swoim pokoju. I przede wszystkim to, co lekcja Boża nam dzisiaj mówi, to słuchać Pana Boga, gdzie On chce poprowadzić człowieka. Nad jaki rodzaj wód, gdzie można odpocząć. No, czasem się to tak kończy jak w Ewangelii, że Pan Jezus mówi, pójdźcie wy sami osobno, a tam tłum wielki już zastali i tym razem się im nie udało nawet nieco odpocząć. Ale może na tej łódce ci, co nie wiosłowali, to mieli okazję zjeść jakieś kanapki. W duchowym sensie, siostry, bracia, to jest bardzo ważne słowo. I Pan Bóg dzisiaj nam pokazuje pewien porządek, który ulega zatraceniu. Nie odzyskają go ci, którzy się nie cofną do Bożej mądrości. Znaczy tak szybko będą biegać wokół tych kieratów, że to ich po prostu zniszczy. Najpierw duchowo, potem ich fizycznie. Zabije to ich, bo to zabija. Pierwsza rzecz bardzo istotna to jest to pierwsze zdanie. Przez Pana Jezusa składamy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. To jest dziś problem dla bardzo wielu katolików. A co to za zdanie? To zdanie nawiązuje do takiej ofiary, która była permanentnie, codziennie składana w świątyni jerozolimskiej i dlatego się nazywała nieustanną. Codziennie o świcie i codziennie o zmierzchu składana była Panu Bogu ofiara. Nazywała się nieustanna. Świątynia jerozolimska nie ma już dla nas znaczenia oprócz archeologicznego, natomiast w kościele to zostało przedłużone. Do składania takiej ofiary podejmują się wszystkie osoby duchowne, które przyjmują na siebie obowiązek brewiarza. Świeccy też czasami się zobowiązują, ale trochę w innej skali odpowiedzialności. I nieważne, czy już jest tak wypompowany, że nie jest w stanie oddechu złapać, czy go głowa boli, czy go noga strzyka, czy jest w szpitalu. Pamiętacie, jak się Jan Paweł II obudził w klinice Dżemeli po zamachu, to się zapytał księdza, Stasiu, odmówiliśmy brewiarz? Nie wiedział, ile godzin był nieprzytomny, ale pierwsza myśl i pierwsze zdanie, kiedy powiedział, to czy odmówiliśmy brewiarz? Czy uczestniczyliśmy w tej nieustannej ofierze pochwalnej, którą się Panu Bogu składa? Rozumiecie się, zobaczcie, pacierz nie jest tylko dla mnie. Pacierz jest gestem uwielbienia Pana Boga. Mówię, pacierz w życiu duchownych osób to jest brewiarz, rano to jest jucznia, wieczór to są nieszpory. Wcale nie najdłuższe, ale najważniejsze ze wszystkich godzin brewiarzowych. Uczestnictwo w pochwalnej ofierze uwielbienia Pana Boga. W życiu wszystkich nas wierzących jest to pacierz. No i teraz, siostry bracia, jest pierwsza odpowiedź na pytanie. Kręci się szybciej ten kierat? Na pacierz nie ma czasu rano, nie? Bo matka ma trójkę dzieci do szkoły wyprawić, no. Nie będzie miała lżej wcale przez to, że pominie modlitwę, nie. Będzie miała lżej, jeśli wstanie, normalnie oczy będzie sobie podkładać zapałkami, ale na modlitwę wstanie 10 minut wcześniej. Wszystko się inaczej zacznie układać. To nam gwarantuje i to nam obiecuje Pan Bóg w tym słowie. Poranna i wieczorna ofiara uwielbienia. Oczywiście można próbować teoretycznie to rozważać, natomiast jeśli polegamy na Panu Bogu, no to trzeba tylko popatrzeć, czy to funkcjonuje, a jeśli nie funkcjonuje, no to już mamy odpowiedź. Dlaczego tak czas goni, dlaczego tak brakuje możliwości poświęcenia się rzeczom ważnym. Kolejna bardzo istotna rzecz, siostry bracia, też tu wpisana w tej lekcji Bożego Słowa, to jest pewien porządek i taka hierarchia. Czy Pan Bóg naprawdę pozwala odróżnić plewy od ziarna? Tego, co jest konieczne, od tego, co nie tylko, że jest błahe, ale czasami jest wręcz niszczące. I to drugie trzeba porzucić, to pierwsze trzeba pielęgnować, wprowadzać w życie. Tu jest nawet takie bardzo jasne wskazanie na ten czas pandemii. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym. Siostry bracia, zwłaszcza przed świętami, ile minut, jakby tak pomnożyć to przez te konfesjonały i te spowiedzi, było po prostu zmarnowanych w konfesjonale, ta tam kolejka czekała długa, przez to, że jakaś bardzo pobożna i poczciwa osoba przyszła i tłumaczyła się księdzu, że ona w tej pandemii to ona nie była w kościele. No ale przecież to nie jest grzech. No ale proszę księdza. No ale przecież biskupi dali dyspensę. No ale przecież proszę księdza. Siostrze, powiecie, jest jak byk tu napisane. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać z tego sprawę. Siostry bracia, zdadzą. Mi się ta dyspensa osobiście w ogóle nie podoba. Uważam, że ona nie powinna mieć miejsca, ale skoro ma, biskupi naprawdę przed Panem Bogiem nie tylko oczami będą świecić, ale być może będą odpowiadać na bardziej zasadnicze pytania, niż tylko jak twoje oczy wobec tego wyglądają. Nie? Ale ponieważ mówię tylko o takiej formie pobożności, która no nie posłucha, nie? To znaczy niby wie, ale zawsze to lepiej powiedzieć. Nie? Ileż się nas, katolików, spowiada z emocji? No nieważne, że się denerwował. Ważne, jak się denerwował. Nieważne, że podniósł głos. Ważne, co tym głosem powiedział. No i w koło, i następna spowiedź, i to samo. I 63 lata później to samo. Bo się denerwował na mamusie. Mamusia już nie żyje 30 lat, ale on się denerwował. Siostry bracia, właśnie Kościół, jeśli czegoś naucza, jeśli coś nam chce wpoić, to też jest to głos Pana Boga, który wprowadza pewną harmonię. Rozkłada akcenty. Pokazuje, co jest istotne, co nie. Oczywiście, że to jest przestrzeń, gdzie trzeba być myślącym, racjonalnym, elastycznym, ale i nawet właśnie w taki sposób. No. Nie zabieram czasu kolejce, bo nas jest 250 takich i tylko 15 osób stojących w kolejce nie będzie pytało o to, czy jak w niedzielę, a dali dyspensę, ja nie idę do kościoła. A jeśli się teraz pomyśleć jeszcze z empatią o niedzieli takiej pobożnej duszy, która niby tam mszę ogląda z łagiewnik w telewizji, ale całą mszę jest niespokojna. No jak to będzie? Ja dziś nie będę na sumie, proboszcz mnie nie będzie widział, sąsiadka mnie nie zobaczy. No co to będzie? I ta msza święta, czytania, modlitwy wiernych, wszystko się tam wydarzy, a tu po głowie cały czas chodzi, jak to będzie, bo mi dziś córka powiedziała, no nie możesz matka iść do kościoła, bo niestety zagrożenie duże, nie wiem, tam przybywa tych przypadków. Gehenna. Po prostu straszne duchowe niepokoje, przeżycia, związane tylko z tym, że to zdanie listu do Hebrajczyków jeszcze nie funkcjonuje. Że się go jeszcze musimy nauczyć. Biskupi oczywiście też słyszą dzisiaj, że mają czynić tą swoją posługę przed Panem Bogiem z radością, a nie wzdychając. Ale im ciężko. Bo nie byłoby to z korzyścią dla Kościoła. No każdy musi wziąć swoje. Co w tej lekcji Bożego Słowa jest nam dzisiaj przekazane. To Pan Jezus nas uzdalnia do dobra. To On nas pragnie prowadzić właściwymi ścieżkami. Ścieżek na tym świecie już teraz nie są tysiące. Ścieżek na tym świecie już są w tej chwili miliony. Ja naprawdę z wielkim przejęciem zachęcam, zapraszam, proszę o modlitwę za dzieci, młodzież naprawdę nie mają lekko. Mają miliony możliwości. I to niektóre są takie, że się kończą nad przepaścią. Inne kończą się w takim gąszczu, że stamtąd nie wyjdą. Wszystkie przyzwyczajenia, uzależnienia, niezdolność, to co Pan Jezus powiedział, czynią ludzi, są tacy, którzy, ludzie ich takimi uczynili, niezdatnymi do małżeństwa. Świętej Bracie, to są w tej chwili dziesiątki tysięcy nastolatków, których świat czyni niezdolnymi do małżeństwa. Kościół w ogóle o tym nie mówi. No ja se tak dzisiaj tutaj w pierwszą sobotę w tej kaplicy naszej świętej mogę to powiedzieć. Już nie chcę mówić z jakiego powodu. Oni pozawierają małżeństwa, tylko to się wszystko będzie wysypywać, wykolejać, rozwalać. Ponieważ teraz, kiedy mają lat 10, 11, 12, świat i czyni niezdolnymi do małżeństwa. Straszliwa perspektywa, ale tak właśnie jest. Tak właśnie jest. I to się odbywa od wielu lat. I ani rządzący, ani w Kościele na ten temat nie mówi się dostatecznie wyraźnie, ani listu pasterskiego na ten temat nie ma, a niech tam sobie wyrywają włosy z głowy, jak biskupi śmieli ponazywać rzeczy po imieniu. Nie? Takich słów używać zambony. No tak, takich słów używać zambony, które są nieprzystojne świętemu miejscu, tylko że plaga idzie przez świat. Straszliwa to jest rzecz, jeśli się nie uchwycimy tego Bożego Słowa. Dlatego ono przychodzi z nadzieją i nie tylko z nadzieją i światłem, ale też z mocą. Pan Jezus naprawdę rozłożyć akcenty nam pomoże. Oddzielić ziarno od plew pozwoli. Rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, co jest podstępem, toksyną, świństwem niebezpiecznym. Nazywa te rzeczy po imieniu. No, ale liczy się też ta druga strona. Czy posłuchamy? Módlmy się i na różańcu w ogóle, i na tej mszy świętej dzisiaj też szczególnie o to, żeby lud Boży stawał się taki ufny wobec tego, że Pan Bóg naprawdę wie lepiej. Pan Bóg najlepiej nas zna. Nie jednej mamie, nie jednemu tacie jest w stanie powiedzieć, ja naprawdę nie tylko Ciebie znam lepiej od Ciebie samej, ale i Twojego syna i córkę znam lepiej. Wiem o Was wszystko. Dlatego radzę, wskazuję, prowadzę. Pójdźcie tak właśnie, jak Pan Jezus mówi. Pójdźcie Wy w to miejsce, które ja Wam wyznaczam. Amen.